Drogie siostry i drodzy bracia, byliśmy przed chwilą uczestnikami niezwykłego wydarzenia. Usłyszeliśmy dziwną Ewangelię. Tę Ewangelię, którą czyta się tylko jeden raz w roku, właśnie 17 grudnia. Kiedy zaczynamy takie bezpośrednie dni liturgicznego przygotowania do przyjścia Chrystusa na ten świat. I zaczynamy od genealogii Jezusa. Usłyszeliśmy kilkadziesiąt imion postaci ze Starego Testamentu. Jednych kojarzymy bardziej, innych może gdzieś troszeczkę, a niektóre z tych imion zupełnie nic nam nie mówią. Ewangelia o genealogii Jezusa, w której w zasadzie nic się nie dzieje, tylko mamy ten ciąg imion, kto był ojcem kogo i ewentualnie wymienione są jeszcze kobiety, kilka kobiet, które były matkami. Nic więcej. Ale jest to Ewangelia niezwykle ważna i nośna teologicznie. Chociaż mógłby ktoś powiedzieć, a cóż można teologicznego wyczytać z genealogii? Nieprzypadkowo święty Mateusz i święty Łukasz umieszcza genealogię Jezusa Chrystusa na początku swojej Ewangelii. Dla Żyda genealogia, drzewo genealogiczne było jego dowodem osobistym. Może kojarzymy, że w Izraelu było 12 pokoleń, 12 patriarchów, z których każdy Izraelita się wywodził. Każdy należał do jednego z tych 12 rodów. Nie było kiedyś dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, więc jeśli Żyd w starożytności chciał się przedstawić, to mówił, ja jestem synem tego, mój ojciec był synem tego i tak dalej. I dochodziło się do któregoś z tych 12 patriarchów. To było bardzo ważne, bo w ten sposób każdy pokazywał z Żydów, że należy do ludu wybranego, do ludu obietnicy, z którego będzie także pochodził Mesjasz. Jak czytaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, Mesjasz będzie pochodził z domu Judy, takie proroctwo z Księgi Rodzaju wygłoszone przez Jakuba. Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy. To berło Judy będzie należało do Mesjasza, który rzeczywiście z pokolenia Judy pochodzić będzie. Mowa oczywiście o Chrystusie. To drzewo genealogiczne Chrystusa jest niesłychanie ważne. My dzisiaj jesteśmy świadkami niejednokrotnie, jak ludzie badają swoje pochodzenie, próbują stworzyć swoje drzewo genealogiczne, sięgając kilkaset lat wstecz. Ile razy jestem w archiwum archidiecezjalnym, tu na ulicy Świętej Barbary w Częstochowie, to zawsze widzę kilkoro ludzi, którzy badają stare księgi. Chcą dotrzeć do wszystkich swoich pradziadków, do ich rodzeństwa, czołowicie wypisują te daty po to, żeby właśnie dowiedzieć się, z jakiego pochodzą rodu, żeby pokazać, czego są dziedzicami. Oczywiście wszyscy chcieliby dotrzeć, jeśli się nie uda, do jakiegoś królewskiego swojego poprzednika, pradziadka, to każdy przynajmniej chciałby mieć jakiś ród książęcy, szlachecki. Każdy chciałby mieć w swojej genealogii tylko takich przodków, którzy wsławili się wielkimi, chwalebnymi czynami dla chociażby ojczyzny czy lokalnej społeczności. Ale wiemy doskonale, że życie takie nie jest. Że oprócz wielkich bohaterów narodowych mówimy także o wielkich narodowych zdrajcach w historii. I ci zdrajcy też należą do czyjejś rodziny. Wiemy doskonale, że taki jest los człowieczy, że nie każdego stać na jakieś heroiczne czyny, nie każdy był w życiu swoim uczciwy. Zdarzają się przestępcy i tak dalej. I oni także do jakiegoś drzewa genealogicznego należeć będą. Jakieś czasami jest rozczarowanie, poczucie wstydu badaczy swojej genealogii, gdy odkrywają właśnie jakąś taką, jak mówimy, czarną owcę w swojej genealogii. Takie jest życie. I kiedy patrzymy dzisiaj na tę genealogię Pana Jezusa, na te kilkadziesiąt imion, to spodziewalibyśmy się, że wszyscy przodkowie Chrystusa Pana według ciała byli kryształowi, byli przejrzyści, byli bez grzechu. Ale właśnie po to nam jest potrzebna ta genealogia, żeby zobaczyć tę głęboką teologię. Obok sprawiedliwego Abrahama, którego mamy zaraz na początku wymienionego, rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Obok tego Abrahama, który uwierzył Bogu, wyszedł z ziemi egipskiej, na polecenie Boga chciał złożyć Izaaka w ofierze, tak Bogu zaufał, paradoksalnie dla nas. Obok tego wielkiego, świętego Abrahama, który jest nazwany przez Kościół ojcem naszej wiary, bo uwierzył Bogu na przepadłe, mamy Dawida, wielkiego króla, który był przyjacielem Boga, ale dopuścił się morderstwa i dopuścił się cudzołóstwa. On żałował oczywiście później za te grzechy, ale był grzesznikiem, miał na rękach krew niewinną, bo kazał zamordować Uriasza, żeby móc jego żonę, prawda, która była w ciąży, przyciągnąć do siebie, żeby nie wyszło przestępstwo króla, żeby na cudzołóstwo nie wyszło na jaw, to Dawid skalał się krwią. I jako król popełnił cudzołóstwo, co mu prorok Natan wypomniał, mówiąc: ty miałeś całe pastwisko, piękne owce, a połakomiłeś się na jedną, jedyną owieczkę, tak jest nazwana, tak pięknie jest nazwana żona właśnie Uriasza, połakomiłeś się na owieczkę, która do ciebie nie należała. Wydawałoby się, że życiorys Chrystusa, ten genealogiczny, powinien być bez zarzutu. A mamy kobietę, mamy Tamar, która była poganką, jako jedną z prababek Jezusa. Boaz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Kolejna kobieta, też poganka, szlachetna poganka, niezwykle chwalona przez Biblię, później uwierzyła w Boga, ale była poganką, miała pogańskie pochodzenia. Dla Żydów każdy, kto pochodził z pogaństwa, był nieczysty. Chrystus Pan ma w swojej genealogii jako prababki poganki. Więcej nawet, wymieniona jest kobieta, która nosiła imię Rahab. Kim ona była? Jedna z prababek naszego Pana Jezusa Chrystusa. Salmon ojcem Boaza, matką była Rahab. Kim była ta Rahab? Prostytutką w Jerychu. Sprawiedliwą, dobrą, bo ocaliła wysłanników Izraela, ukryła ich u siebie, żeby ich nie odnaleziono. Ona jedyna ze swoją rodziną ocalała ze zburzonego Jerycha. Ale była prostytutką. Taka jest jedna z prababek Jezusa. Jedna z prababek Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. I mamy wreszcie jakby przeciwwagę, wymienioną Maryję, najczystszą i bezgrzeszną, jedyną z tego katalogu imion. Co nam pokazuje ta genealogia? Co nam chce pokazać święty Mateusz, umieszczając w tej genealogii prawdziwej tych grzeszników? No właśnie chce pokazać, że Kościół wyznaje od wieków, że wierzy w Jezusa Chrystusa, który dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Co to znaczy stał się człowiekiem? Jakby dla nas oczywiste, bo urodził się w Betlejem z Maryi, miał ludzkie ciało. Ale to mało. Co to znaczy stał się człowiekiem? Przyjął ludzką duszę, Chrystus miał duszę, tak jak każdy człowiek, nie ma człowieka bez duszy. Choć czasami mówimy o jakimś złym, zaprzedanym grzechowi, że jest bezduszny, no ale to jest takie mówienie, bo on też ma duszę zniszczoną, zdeprawowaną. Więc Chrystus, stając się człowiekiem, przyjął ciało, przyjął duszę ludzką, przyjął cały świat psychiczny człowieka, przyjął cały świat emocjonalny. Czytamy w Ewangelii o Jezusie, który się wzrusza, który płacze chociażby przy grobie Łazarza, swojego przyjaciela, który płacze nad Jerozolimą, że nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. Jezusa, który się cieszy, rozraduje się w Duchu Świętym, który przyjmuje dzieci, te dzieci sprawiają mu radość, gdy je błogosławi. Jezus, który jest też jako człowiek rozgoryczony postawą faryzeuszy, który się gniewa jak człowiek, kiedy rzeczy Boże są niweczone i wyrzuca przekupniów ze świątyni. Stał się człowiekiem, to znaczy przyjął całą naszą naturę ludzką, z psychiką, z duchowością, z emocjami i z ciałem. Ale więcej jeszcze. Jezus stał się człowiekiem, bo przyjął ludzką rodzinę. Przyjął właśnie tę genealogię. On nie stał się człowiekiem spadając z nieba. Wszedł w konkretną ludzką rodzinę, w której jest łaska, bo Maryja jest pełna łaski, w której jest Józef, człowiek sprawiedliwy, jak mówi o nim Pismo Święte, w której jest Abraham, który wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielkiego narodu, jak mówi Biblia. Ale przyjął także tę genealogię, w której są grzechy. Grzech cudzołożnicy Rahab, grzech bycia poganką Tamar czy Rut, grzech cudzołóstwa, grzech zabójstwa. Wszystko to jest w rodzinie Jezusa, tej ziemskiej rodzinie. Stając się człowiekiem, przyjął to. Po co? Bo stał się do nas tak bardzo podobny we wszystkim oprócz grzechu. On nam pokazuje, że nasze rodziny też są różne. Jest w naszych rodzinach łaska i jest w naszych rodzinach grzech. I tego nie wymarzymy. I musimy umiejętnie to przyjąć i podejść do tego po Bożemu. Nie będzie nigdy świętości na tej ziemi, bo diabeł hasa. Ale kiedy patrzymy na swoje rodziny, widzimy w nich wiele dobra, ale widzimy też i grzechy. Grzechy naszych najbliższych. Przede wszystkim widzimy też własne grzechy. My także z własnymi grzechami wchodzimy w czyjąś genealogię, bo jesteśmy czyimiś dziećmi, ale też czyimiś rodzicami, czyimiś dziadkami, czyimś rodzeństwem. My też w cudzą genealogię wnosimy zło i dobro. Nie ma ludzi poza Maryją i Jezusem Chrystusem, który był i Bogiem, i człowiekiem. Nie ma ludzi kryształowych, przejrzystych całkowicie. To nas prowadzić powinno do takiego ogromnego szacunku i wyrozumiałości. Święty Mateusz uszanował, był wyrozumiały, tak jak Chrystus był wyrozumiały, miłosierny dla swoich prababek, pradziadków, grzeszników. Przyjął ich, nie wstydził się. Zobaczcie, jaka mądrość Kościoła. Nigdy nie wymazano tych imion, tej nierządnicy z genealogii Jezusa, tego Dawida nie wymazano. Chociaż wydawałoby się, no dlaczego, bo to taka niewygodna prawda, ale prawda, która uczy nas teologii, że wszędzie jest dobro i zło, w nas samych jest dobro i zło. Święty Tomasz Akempis w książeczce o naśladowaniu Chrystusa tak pięknie napisał, że chociażbyś uważał, że jesteś sprawiedliwy, że jesteś na drodze Bożej, to nie wolno ci nikim gardzić, nawet największym grzesznikiem, bo sam nie wiesz, jak długo ty w dobrym wytrwać potrafisz. Nie uważaj, że ty jesteś sprawiedliwy, a wszyscy inni nie są tacy. Bardzo taka praktyczna, ascetyczna rada. Właśnie Dzisiaj, w tym pięknym dniu spowiedzi świętej, odkrywamy tę prawdę, że jest w nas dobro, tak jak mówiłem na początku tej mszy świętej, bo przychodząc do Kościoła w dzień spowiedzi, spowiadając się, wyznajemy wiarę w Boga. Wierzymy, że On tu jest, że działa przez sakrament, że odpuszcza grzechy. Gdybyśmy nie wierzyli, to nie byłoby nas tutaj. Ale z tym wyznaniem wiary w Boga, z tym pięknem naszego sumienia i serca, łączy się także wyznanie tego, co złe, co hańbiące, co wstydliwe, co grzeszne. Takie jest nasze życie, drodzy bracia i siostry. Doświadczamy w swoim życiu i wiary, i miłości, ale doświadczamy także i grzeszności, i niewiary, i obojętności. Tacy jesteśmy, ale Chrystus chce nas lepić i stawiać na nowo na tej drodze, która wiedzie do życia wiecznego, aby odziedziczyć mieszkanie w niebie. Patrzę na te piękne obrazy i witraże tu w waszym kościele. Nic tu nie jest przypadkowego i gdy patrzymy chociażby na świętych, mamy Karolinę Kuskówną, Matkę Teresę, Jannę Berettę, błogosławionego Stefana, rodzinę Ulmów, Andrzeja Bobole i tak dalej. To byli święci, którzy też mieli swoje rodziny, którzy mieli swoją genealogię i nie wszyscy w tych rodzinach byli święci. W rodzinie chociażby świętego Maksymiliana też był obecny grzech, też tam się gubili ludzie. A mimo wszystko zostali święci, bo moja świętość nie zależy od tego, jakich miałem przodków, bo wszyscy jesteśmy grzeszni. Moja świętość zależy od tego, jak ja reaguję na grzech. I Karolina Kuskówna się spowiadała, i Matka Teresa się spowiadała. Święty Jan Paweł II spowiadał się raz w tygodniu. Taka była wrażliwość jego duszy. Jak często spowiadał się błogosławiony kardynał Wyszyński, u takiego też miał przez długie lata spowiednika tutaj z Częstochowy, ojca Boniewicza. Ci wszyscy ludzie wiedzieli, że spowiedź to jest właśnie wyznanie chwały i wiary w Boga i jednocześnie wyznanie grzeszności, która prowadzi do przebaczenia. To jest nam potrzebne. Po tej szczerej spowiedzi możemy mieć czasami takie myśli, tak? Bo ciągle w zasadzie spowiadamy się z tych samych grzechów. To też nie jest złe, drodzy bracia i siostry. Kiedyś spowiadałem się jeszcze jako diakon w seminarium i mówię do nieżyjącego już księdza prałata Grzegorza Ślęzaka. Mówię, ojcze, ciągle te same grzechy, prawda? Jakoś to tak męczy, że tu pracuję nad sobą i ciągle to samo. A ojciec Grzegorz w takiej swojej niezwykłej mądrości, takim humanizmie prawdziwym mówi, drogi bracie, bo on tak zawsze mówił, drogi bracie, dziękuj Bogu, że to są ciągle te same grzechy. Dziękuj Bogu, że nie pojawiają się nowe, cięższe. Bardzo taka genialna, kapitalna myśl, która otworzyła mi umysł. Rzeczywiście to nie jest tak, że ja do końca jestem zły, że te grzechy moje, ja muszę walczyć, to Pan Bóg mnie uczy pokory przez to, że ciągle to samo uczy mnie wytrwałości w dobrym. Ale jest za co dziękować, bo nie ma nowych, cięższych grzechów. Bo czasami może się właśnie pojawiać ta myśl, że znowu mi się nie udało, no próbuję, walczę z grzechem. Walczę z brakiem modlitwy i ciągle zapominam o niej. Walczę o to, żeby być na mszy świętej i po miesiącu znowu mszę świętą opuszczam. Walczę o to, żeby zachować czystość, żeby nie patrzeć na jakieś głupoty w telewizji, w internecie i znowu mi się nie udało, znowu upadłem. Chcę być miły, życzliwy dla dzieci, dla żony czy dla męża. No i po tygodniu, po spowiedzi znowu to samo, znowu kłótnie, znowu jakieś niesnaski, znowu to zło. Znowu mi się nie udało. I co wtedy? Drodzy bracia i siostry, jest prosta recepta. Zamienić jedno słowo. Zamiast mówić, znowu mi się nie udało, to powiedzieć po prostu, jeszcze mi się nie udało. Jeszcze mi się nie udało. Zobaczmy, jaką nośność mają nasze słowa. One konkretnie coś sprawiają w duszy. Jak mówimy, znowu coś zrobiłeś, znowu ci się nie udało, to jest bardzo takie demotywujące, przygnębiające. A jak powiemy, jeszcze ci się nie udało, jeszcze popracuj, jeszcze mi się nie udało do końca pomodlić, tak jak chciałem, jeszcze mi się nie udało wywalczyć tego dobra, to podnosi na duchu. To daje nadzieję, proste słowo. Nie mówić znowu, ale mówić jeszcze nie. To jest takie napięcie człowieka, napięcie każdego z nas między tym, co chcielibyśmy, a co rzeczywiście jest tutaj, tak? Bardzo, bardzo ważne, bardzo ważne. Święta Faustyna pisze w swoim dzienniczku, opisuje taką sytuację, że popełniła jakieś uchybienie. Nie był to ciężki grzech. Nie możemy się jakby domyślać, ale w jej zgromadzeniu zakonnym być może w niewłaściwym momencie, w czasie milczenia się odezwała, czy pomyślała o kimś źle. Trudno nam powiedzieć, ale nie o to chodzi. Więc Faustyna opisuje właśnie w swoim dzienniczku, patrzy tutaj na nas, wstawia się za nami z tego witraża pięknego, że popełniła takie drobne uchybienie, mimowolne, i poszła od razu do Pana Jezusa, do kaplicy, upadła na kolana i przepraszała Go, dodając w swoich zapiskach, że tym bardziej to było dla niej bolesne, bo rano przyrzekła, że będzie Mu wierna. I z łzami, przepraszając Jezusa, usłyszała takie słowa Pana Jezusa: gdyby nie to drobne uchybienie, to byś do mnie nie przyszła. Tak Pan Jezus mówi do każdego z nas. Gdyby nie nasze grzechy, gdyby nie nasze słabości, to przecież nie przyszlibyśmy do spowiedzi. Nie otrzymalibyśmy Jego łaski, Jego rozgrzeszenia. To jest naprawdę paradoks naszej wiary w Chrystusa. Że nawet grzech, jeśli jest połączony z jakimś żalem, to jest powodem otrzymania łaski Bożej. Jest powodem pochwały Chrystusa. Gdyby nie to uchybienie, gdyby nie ten grzech, to by nas dzisiaj tutaj nie było. Właśnie grzech, który Jezus przyjmuje, bierze od nas, tak jak wziął tę grzeszną swoją genealogię, jej nie wykreślił, nie wyrzucił, ale przemienił swoją łaską. Jakie to jest piękne. Kościół ma dwie wody, żeby człowieka ożywić. Mówiliśmy wczoraj o wodzie chrztu, która nam daje siłę, daje nam też konkretne zadania, stwarza nas na nowo, niszczy grzech w nas. Ale oprócz wody chrztu jest druga woda, łzy pokuty, które znowu stwarzają nas na nowo. Jesteśmy odrodzeni, oczyszczeni. Grzechy zatonęły w Bożym miłosierdziu. Dlatego starajmy się z łaską Bożą tak pracować, tak patrzeć na własną słabość i na grzeszność, żeby ona nie była dla nas nigdy przygnębiająca i demotywująca, ale żeby była dla nas motorem do chęci poprawy, do chęci lepszego, bardziej Bożego życia. Tego nas uczy genealogia Jezusa. Wśród tych wielu nazwisk osób szlachetnych i grzesznych pojawia się w końcu imię Jezusa i imię Maryi, imię sprawiedliwego Józefa. Starajmy się tak żyć, żebyśmy w genealogii naszych rodzin byli sprawiedliwi, byli przejrzyści, byli bez zarzutów jakichś wielkich, moralnych, bo słabości się każdemu zdarzają, ale żeby nigdy nie być człowiekiem zdemoralizowanym. Drugi biskup częstochowski, biskup Zdzisław Goliński, zmarły młodo w wieku 55 lat, w 63 roku, mówił wiele razy w Częstochowie, mówił mieszkańcom Częstochowy, mówił diecezji częstochowskiej. Nie wystarczy, żeby Częstochowa i diecezja częstochowska miała Jasną Górę. To jest za mało dla nas. Nie chodzi o to, żeby mieć tylko Jasną Górę, ale chodzi o to, żeby Częstochowa i diecezja częstochowska miała jasnych ludzi. I to dzisiaj się dokonało właśnie. W spowiedzi świętej jesteśmy jasnymi ludźmi. Niech Bóg pomoże nam tę łaskę zachować, bo jasny człowiek ma czyste sumienie, ma radość w sercu. Jasny człowiek idzie drogą do Boga. Jasny człowiek ma na sobie znowu odnowioną szatę łaski Chrztu Świętego. Obyśmy jak najdłużej w tym wytrwali. Prośmy Maryję, tę najczystszą, najniewinniejszą z genealogii Jezusa, ten kwiat na tym drzewie genealogicznym, żeby ustrzegła w nas to, co dobre. Prośmy, żeby za jej przyczyną nie wracać już do grzechu, żeby spojrzeć na nasze rodziny, w których jest grzech i łaska, jako na miejsce działania Boga, który łaskę umacnia, a grzech przebacza. Wszechmogący Boże, Twój Syn przyjął nasze ludzkie ciało i naszą ludzką naturę. Spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, przekształcił nas wewnętrznie. Amen.